Dziękuję bardzo, bracie Demos. Cieszymy się z tego, że tu możemy być dzisiaj rano obecni i słuchać wspaniałych świadectw tych miłych ludzi. A ufam, że Bóg nas pobłogosławi w dalszym ciągu swoją obecnością. Otóż dzisiaj wieczorem, na ile wiem, jeśli Pan pozwoli, mam tego wieczora przemówić. Przed chwilą prosiłem brata Szakariana, nie krępujcie się. Wiem, że musimy opuścić to miejsce o godzinie 11:00. A ja, kiedy tu przychodzę, tracę wszelkie poczucie czasu. Wszyscy mają tego rodzaju kłopoty. Czujemy, mówią 2 minuty, 3 minuty lub... Bracie Smith, ty wiesz, jak trudno jest wywiązać się za 2 lub 3 minuty. Ja także wiem o tym i jest mi każdego żal. Żyjemy bowiem w wieku czasu, dążamy do wieczności, lecz teraz jesteśmy w czasie. Powiedziałem, bracie Demos, na krótką chwilę przed upływem terminu, nie krępuj się, pociągnij mnie po prostu za marynarkę, a ja poznam, że już czas, by zakończyć. A o ile nie ukończę, uczynię to wieczorem. Jeśli jednak ukończę, mam na dzisiejszy wieczór nowy tekst. Zanim jednak otworzymy księgę, zwróćmy się do autora i skłońmy nasze głowy. Drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy dzisiejszego poranka za to zebranie i za to, co już słyszeliśmy. Panie, gdybyśmy mieli tylko pomodlić się na koniec o błogosławieństwo, to czuliśmy się na tym miejscu dobrze. A więc modlę się, jeżeli to jest dobre w Twoich oczach, byś nadal był z nami. Byś nadal był z nami i pomógł nam. A teraz jesteśmy zgromadzeni koło słowa. Zgromadziliśmy się we wzajemnej społeczności, słuchając świadectw o tym, co dla nas uczyniłeś. Skieruj nas zatem z powrotem do słowa i daj poznać, skąd to wszystko pochodzi. Będzie to potwierdzeniem tego, co czujemy i widzimy, tego, co się dzisiaj stanie. Udziel nam tego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Będąc Jego sługą, jestem zobowiązany wobec poselstwa. Czasami w przeszłości bywałem bardzo źle zrozumiany, a tak to już chyba zostanie na zawsze. Pewnych spraw nie poruszam z tego powodu, aby się odrębniać, lecz mówię o nich dlatego, że chcę być szczerym. Lubię mówić o tym, co uważam za prawdę. Każdy ma na to prawo, by wypowiedzieć swoją własną opinię. Z tego powodu jestem wśród was. A brat Szakarian, kiedy mówił o kartach modlitwy, do kolejki modlitwy, oglądając to, co Duch Święty, on tego nie mówił o mnie. To się odnosi do Ducha Świętego, ponieważ ja nie potrafię takich spraw dokonywać. Wszyscy wiedzą, że ja nie jestem do tego zdolny. A to, co tutaj oglądacie, to sprawy mniejszej wagi. Gdybyście byli na innych miejscach i słuchali, jakie sprawy on przepowiada, a ja sprawy, które się spełnią. A do tego przyczyniacie się wy. Wy jesteście tymi, którzy wierzą Bogu. A jeśli nie wierzycie Bogu, pamiętajcie, On nam to mówi, nawet tu, na platformie. Jeżeli jesteście w grzechu, On wam to powie. Jeżeli dopuściliście się czegoś, co powinni byliście nie uczynić, On wam to powie. Nie chodzi tylko o to, co ktoś napisze na karcie modlitwy. Oni mogą na niej coś napisać. Oni by tam jednak nie napisali słowa grzesznik, albo ta kobieta żyła z cudzym mężem i tak dalej. Oni by tego nie umieścili na karcie modlitwy. Pomimo wszystkiego Duch Święty się tego dotknie. Rozumiecie? A więc, przyjacielu, jest to sprawą nadprzyrodzoną. Mówię z szacunkiem o tym, bowiem jest nas tutaj tego poranka niewielu, tylko mała grupa. Ogarnia mnie zdumienie, które czyni mnie nerwowym. Czasami chce mi się krzyczeć, a kiedy siadam na ziemi, na zboczu góry, gdzie spędzam wiele czasu, by coś otrzymać od Boga, wstępuję w dół i daję ludziom to, co On mi dał. Nie chcę odróżniać się od ludzi, lecz chcę być szczerym i muszę być szczerym wobec Boga, wobec poselstwa. Jeżeli Pan zechce, gotujemy się do tego, by wkrótce wyjechać w podróż zamorską, za kilka dni. Jeżeli to będzie wolą Pana, przeto naprawdę proszę o Wasze modlitwy. Jesteście tak mili. Zacząłem mówić i jak reszta z Was, zapomniałem o czasie. Ale bracie Szakarian oraz Wy, mili kaznodzieje, tu na platformie oraz tam, przyjaciele Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Was w Jego imieniu. przez krzyż. Jestem waszym przyjacielem, krewnym przed Bogiem. Jesteśmy braćmi i siostrami. Pragnę dziś rano otworzyć miejsce Pisma z Księgi Galatów, jeżeli Pan pozwoli. Pragnę czytać z Pisma Świętego. Zeszłego wieczora słuchałem na platformie poselstwa, które pochodziło od naszego usługującego brata. On mówił w językach. Bredesen, brat Bredesen, bardzo miły człowiek. Ja, człowiek niepiśmienny, z brakiem wykształcenia i zrozumienia słów, a jednak świadomy prawdziwości poselstwa. Kiedy zeszłego wieczoru ujrzałem na liście takiego męża, taki może porównać się z tymi intelektualnymi typami ludzi. Tacy nie muszą jednak być zdolni, by czynić to, do czego Pan powołał mnie. Ja natomiast nie jestem zdolny do tego, do czego Pan powołał ich. Kiedy jednak pracujemy wspólnie, jestem pewien tego, że potrafimy poselstwo podać dalej, jeżeli tylko stoimy przed Bogiem. Zeszłego wieczoru złożył on świadectwo, a Duch Święty mówił w językach. Ktoś spośród zebranych, zawsze to pragnę uszanować, ponieważ na podstawie Biblii rozumiem, że to jest Duch Boży, który nam coś przynosi. A on powiedział, mówił o późnym deszczu, wczesnym i późnym deszczu. A to mnie naprowadza na pewną myśl. Brat Bonham wręczył mi właśnie teraz maleńką paczkę, zawierającą kilka czeków, i rzekł, to jest ofiara miłości od tych ludzi. Otóż oni nie powinni byli tego czynić. Ja tutaj w tym celu nie przyjechałem. Lecz oni mi to dali i rzecz jasna, nie mam sposobu, by to wrócić. Pragnę to więc przyjąć i jeśli Pan zechce, użyć na wydatki w czasie podróży zamorskiej, gdyż nie jestem w żadnym wypadku finansowany. Tam, gdzie podróżuję, czynię to w pewnej tajemnicy, bowiem kościoły by mnie nie wpuściły. Przyjeżdżam tam jako myśliwy, ponieważ jest to sprawą pańską. Pan położył na moje serce, by tak uczynić. A więc muszę iść poniekąd w przebraniu. Oni mają śmieszne pojęcia. Każdy chce, bym podpisał jego listę, że zgadzam się z tym, w co oni wierzą, i powiedział, że tamta grupa jest w błędzie. A ta grupa znowu mówi, że mnie przyjmie, o ile powiem, że ta grupa jest w błędzie. Czy widzicie? Lecz ja tego nie lubię. Widzicie, zawsze próbowałem stać pomiędzy ludźmi, na zewnątrz organizacji i ich poróżnień, a wzywać do tego, do czego jak gdyby nawoływał Duch Boży, dziś rano, tutaj przez braci, że nie jesteśmy denominacją. Jesteśmy dziećmi, rodziny. Nie ma jakiejś denominacji Branhama. Jest rodzina Branhamów. A my wszyscy nie przyłączamy się do tej rodziny. My się w tej rodzinie narodziliśmy. A więc to pragnę właśnie przedstawić, zaprezentować w sposób najlepiej mi znany. Zatem Galatów 4, 27-31. Wierzę, że to tutaj zanotowałem. Pragnę to przeczytać jako tekst. Albowiem napisano, rozraduj się, niepłodna, nierodząca, porwij się i zawołaj, niepracująca ku porodzeniu, bo ta opuszczona wiele ma dziatek, więcej niż ta, która ma męża. My tedy, bracia, tak jako Izaak, jesteśmy dziadkami obietnicy. Ale jako na on czas ten, który się był urodził według ciała, prześladował tego, który się był urodził według ducha, tak się dzieje i teraz. Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej, albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. A tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Niech Pan udzieli swego błogosławieństwa dla swego kosztownego słowa. Mam parę... Zeszłego wieczoru zanotowałem kilka spraw. Zwykłem tak czynić, skoro miałem tylko jedno zgromadzenie w tygodniu. Kiedyś mogłem zapamiętać te teksty Pisma jasno w moich myślach. Lecz teraz, po tym jak, powiem to trochę w żartobliwy sposób, nie chcę tu ze stopnia mówić żartów, lecz z chwilą, kiedy przekroczyłem wiek 25 lat, po raz drugi, nie mam już takiej pamięci jak dawniej. Jest wiele. Ten stary Ford najeździł już tyle mil, że tego nie pamiętam. Dopóki jednak mogę się poruszać, pragnę wykonać każdy ruch ku chwale tego, który mnie zbawił. Otóż ja Dzisiaj rano przypatrywałem się, słuchałem. Być może wydaje się to dziwne. Być może, iż dla umysłów intelektualnych wygląda to bezładnie, ale jest to godne pochwały z punktu widzenia mojej usługi. Nawet mała drobnostka może dla mnie być sygnałem. Obserwuję ją, przypatruję się jej ruchom. Czasami w ten sposób otrzymuję moje poselstwo. Słuchając i patrząc, w jaki sposób porusza się duch, słuchając, co mówi ten lub tamten, często przed usługą uzdrawiania możecie to przy mnie zauważyć, kiedy stoicie na platformie lub siedzicie w tyle, obserwując. Odczuwam ducha w ten sposób, jak się porusza. I wnet wiem, jak się ma sprawa z osobą, która tam siedzi. Czy widzicie, spogląda tam, spogląda tu. Możecie się go uchwycić, zanim jeszcze przyjdziecie na platformę. Czasem zanim jeszcze przyjdę do zgromadzenia. Czasami zanim tu jeszcze przyjadę, powiedzmy, do Kalifornii. Siedzę z moimi bliskimi i mówię, nastąpi takie wydarzenie. Stanie się to tu, a będzie to tam. To przebędzie taki dystans. Ponieważ to jest w Duchu Bożym. On jest, On zna wszystko od początku. On jest wieczny. Tego poranka zwróciłem uwagę na brata Jewel Rose, naszego bardzo miłego przyjaciela i brata. Kiedy powstał i czytał ten psalm, patrzcie, jak to się zazębiło. Kiedy powiedział, pragnę zobaczyć, jaki gatunek nasienia jest w was. Zeszłego wieczoru przemówił duch i powiedział o późnym deszczu, wczesnym i późnym deszczu, które razem będą znane w ostatecznych dniach. Natomiast tego poranka nasienie, które zwisa nad wami, widzicie? Duch przemawia. Obserwujcie, jak to czyni przez tych kaznodziejów i innych dziś rano. Tak więc wybrałem jako temat, nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską. Jest to bardzo dziwny tekst, lecz nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską. I z tego tekstu wysuwam moje wnioski, lub raczej mój temat, z Galatów 4:27. Paweł tutaj z pewnością mówi o dosłownym nasieniu dwóch synach Abrahama. Pragnę użyć tego w ten sposób, by to nie umknęło waszej uwadze. A jeśli przekroczę limit czasu, powrócę do tego dziś wieczorem. Chciałbym uczyć w taki sposób, jak w szkole niedzielnej, abyście mogli, chcę temu wierzyć, otrzymać lepsze zrozumienie. Niektórzy z obecnych tu mężczyzn mają ku temu większe uzdolnienia niż ja. Przecież nie jestem teologiem w żadnym wypadku. Jeżeli się ze mną w tej sprawie nie zgadzacie, czujcie się jak ja, kiedy zeszłego wieczora pewna droga siostra upiekła dla mnie placek z czereśniami. Kiedy siedziałem dziś rano w moim pokoju w hotelu, natrafiłem na pestkę, lecz placek jadłem dalej. Tylko pestkę odłożyłem na bok. A więc to, czemu w tym nie wierzycie, odłóżcie na bok, a jedzcie nadal to, do czego macie zaufanie. Paweł mówił o dwóch synach Abrahama, których jeden był z Sary, a drugi z Hagary. Jednak oglądamy i zrozumiewamy przez Pisma, że Bóg nigdy nie przedstawia się pod cyfrą 2, lecz 3, zawsze w liczbie 3. Bóg jest doskonały. Matematyka biblijna jest doskonała. Bóg jest doskonały w liczbie 3, uwielbiony w liczbie 7 i tak dalej. Doświadczyliśmy, że matematyka biblijna nie zawodzi. Mamy więc tutaj dwóch synów Abrahama, a dziedzicami możemy być tylko tak długo, jak długo jesteśmy jednym z tych synów, albo jakimś synem Abrahama, bo będąc umarli w Chrystusie, staliśmy się nasieniem Abrahama i dziedzicami z nim według obietnicy. A zatem Abraham musi mieć jeszcze następnego syna. Otóż wiemy, iż pierwszy syn był z Hagary. Poznaliśmy, że drugi syn był z Sary, lecz on miał trzeciego syna, którym był Jezus. Być może brzmi to dziwnie, ale chcemy to rozważyć. Jak powiedziałem, Bóg przedstawia się zawsze w doskonały sposób w liczbie 3. Wytłumaczyłem teraz moje stanowisko wobec wszystkich, a w szczególności naszych teologów, bowiem w ten sposób zapatruję się na te sprawy. W ten sposób je otrzymałem. Jak na początku Bóg. Bóg przebywał sam, był bowiem wieczną istotą. Jeszcze nawet nie był Bogiem. Bóg to przedmiot czci, a Logos, jakie nazywamy, słowo, które wyszło od Boga. Każdy wie, że to anioł pański lub słowo pańskie towarzyszyło Izraelitom na pustyni. Anioł przymierza, Logos, które wyszło od Boga, a potem to Logos stało się ciałem i mieszkało między nami. Jesteśmy w Ewangelii Jana 1. Na początku było Słowo, to Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. A potem, kiedy wydał za nas swoje życie, Jego Duch powraca do nas. Jezus powiedział, w tym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie, ja w was, a wy we mnie. To jest ciągle Bóg. Bóg, który się manifestuje. Przejawia się w różnych wiekach. A więc te trzy, Ojciec, Syn, Duch Święty, ten sam Bóg działający w trzech atrybutach. A my jesteśmy dziś jedno, Kościół, jesteśmy atrybutem myśli Boga z okresu przed założeniem świata. On chciał mieć Kościół. A więc ci, którzy są w Chrystusie, byli w Chrystusie na początku. To była Jego myśl, a Jego myśli to Jego atrybuty. Tutaj w obietnicy nasienie ma swój początek, a w wypadku Ismaela Abraham nieco zwątpił. Pragnę wam pokazać trzy stadia tego nasienia, o którym mamy mówić, tego, które nie będzie dziedziczyć z łuską. Poznajemy, że na początku Bóg dał Abrahamowi obietnicę. On dał obietnicę najpierw Adamowi. To przymierze nie było jednak bezwarunkowe. Jeżeli nie uczynisz tego, jeżeli uczynisz to, kiedy jednak zawarł je z Abrahamem, nie było ono uwarunkowane. Ja to już wykonałem. Nigdy to, co on uczynił, nie było uwarunkowane, co dał Abrahamowi. A dzięki temu, że Abraham otrzymał obietnicę, musimy być nasieniem Abrahama, nie tylko Abrahamowi, ale i nasieniu jego po nim. Jeżeli widzicie, nie nasieniom po nim, ale nasieniu po nim. Stwierdzamy dalej, że obietnica została nieznacznie poddana przez Sarę w wątpliwość, gdyż Sara powiedziała Abrahamowi, by sobie pojął Hagar, młodą kobietę, Egipcjankę, pojął za żonę, a to będzie sposób, w jaki Bóg wzbudzi obiecane nasienie. Tego możecie poznać, co powiedziałem ubiegłego wieczora, że każde pociągnięcie niezgodne z oryginalnym planem Bożym narusza całą sprawę. Nie możemy oddalić się od oryginalnego słowa. Ono, mówiliśmy o tym zeszłego wieczoru, właściwie przedwczoraj wieczorem, odnośnie Balaama, on otrzymał Bożą odpowiedź, jasną i wyraźną, nie chodź, lecz on ma i dopuszczalną wolę. A jeżeli chcesz, możesz w ten sposób pracować, a Bóg to uczci. Lecz nadal to nie jest oryginalną Bożą wolą, a powinniśmy o to usiłować, o Jego doskonałą wolę, nie o wolę dopuszczalną. Królestwo Boże, które On jest obecnie na ziemi, nie może zostać należycie odbudowane na podstawie dopuszczalnej woli. Ono musi powrócić do Jego doskonałej woli. Widzimy więc, że Sara, potem kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, iż dziecię narodzi się z Sary i będzie błogosławieństwem dla świata, Sara w to zwątpiła. Chcę, abyście zwrócili uwagę na to, że tak się nie stało z powodu Abrahama, lecz z powodu Sary, kobiety. Ona w to zwątpiła i powiedziała, weź Hagarę. Abraham nie chciał tego uczynić. Lecz Bóg mu powiedział, by szedł i uczynił tak. A więc uczynił tak. Nieznacznie zwątpił. A Izaak, będąc wolny oraz z obiecanej kobiety, nie mógł być współdziedzicem z Ismaelem, niewolnicą, zwątpieniem. To właśnie Paweł pragnie tutaj powiedzieć. Tam, gdzie zostało poddane coś w wątpliwość, a potem przedstawiło się jako rzecz pochodzącą od Boga, pewien porządek Boży, lecz to nie będzie dziedziczyć razem z oryginalnym porządkiem Bożym. Czy rozumiecie? To nie może dziedziczyć. Z tego powodu jestem dzisiaj taki gorliwy. Sądziłem, że to będzie użytecznie spędzony czas. Nie wiem bowiem, jak długo będziemy jeszcze razem. A być może Bóg mi pozwoli wskazać wam powód, dlaczego tak mocno oskarżam religię organizowaną. Patrzcie, ona nie może dziedziczyć z oryginalnym programem Boga, gdyż organizacja nie pochodzi od Boga. Ona pochodzi od człowieka. Pierwszy kościół, który w ogóle zorganizował się na świecie, to rzymskokatolicki kościół w Nicei, Rzym. Objawienie 17 mówi, on był wszetecznicą, a jej córki to nierządnice. Wszetecznica to jest kobieta, która nie dochowuje wierności wobec męża, a nierządnica to jest to samo. Ale jak widzicie, stał się pomimo tego kościołem. Jest organizowanym systemem i rozdziela braterstwo. Próbowaliśmy zorganizować wszystkie kościoły w jeden. To nie funkcjonuje. Nie funkcjonowało. Nigdy nie będzie funkcjonować. Światowa Rada Kościołów to tylko jest poza Bożym programem. Mówicie, kim jest ten facet, który tu stoi, a który nie ukończył nawet szkoły podstawowej? Nie zależy na tym, jakie jest wykształcenie. Ja tutaj nie chcę mówić o moim wykształceniu. Mówię o Bożym Słowie. A te dowody, które oglądacie w usłudze, to nie ja. To Bóg, który chce, abyście pojęli, że to jest prawda. Czy Bóg może mieć coś do czynienia z kłamstwem? W takim razie niech to będzie daleko ode mnie służyć Bogu, który by kłamstwo błogosławił. On błogosławi prawdę. On okazuje cześć prawdzie. Otóż Ismael nie mógł być dziedzicem z Izaakiem, ponieważ w związku z jednym z nich nieznacznie zwątpiono. Tylko nieznacznie zwątpiono. Było to dziecko, było ono nadal nasieniem Abrahama, ale nie w oparciu o doskonałą wolę Boga. Ismael, mógłbym temu poświęcić wiele czasu. Lecz ufam, że Duch Święty da wam właściwe zrozumienie, jak to powinno być. Jeżeli Ismael oraz Izaak nie mogli być razem dziedzicami, ponieważ oryginalny plan Boży został zastąpiony dopuszczalnym planem Bożym, dopuszczalną drogą, którą Bóg błogosławił, w takim razie duchowy kościół dzisiejszego dnia także nie może być dziedzicem z tym denominacyjnym. Bóg pobłogosławił tę denominację w ten sposób jak Ismaela. Lecz ten duchowy nie będzie dziedziczył z tymi pozostałymi. Racja! Nastanie wyjście z kościoła denominacyjnego, tak zwanego kościoła, kościoła cielesnego, wyjdzie oblubienica Chrystusa, wybranka. Tak więc to, co mi sprawia w tej godzinie zmartwienie, to świadomość tych denominacyjnych pociągnięć, które widzimy i nazywamy późnym deszczem albo wylaniem ducha. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, iż Jezus powiedział, kiedy to nastanie, będzie koniec? Głupie panny i mądre panny nie były dziedzicami razem, lecz kiedy głupie panny były pannami, tylko brakowało im oleju. Lecz kiedy odeszły kupić olej, nastał czas przyjścia oblubieńca i były pozostawione na zewnątrz. Kiedy próbowały kupić olej. Czy rozumiecie? Chcę, aby to wniknęło głęboko. Lecz nie mogę w tym temacie posunąć się dalej. Tak więc także duchowy i cielesny nie będą dziedzicami razem. Dlatego będzie zachwycenie. Oblubienica. Mądra panna. Powołana. Przejrzana, wybrana. Wy, przedsiębiorcy, nie powinniście ryzykować w waszym zatrudnieniu, jak niektórzy ludzie są przekonani, że Bóg ryzykuje w swoim programie. Bóg wiedział przed założeniem świata, kto będzie zbawiony, a kto nie. Dzięki predestynacji, przejrzeniu, on widział każdego członka, umieścił każde imię do barankowej księgi życia. Zanim jeszcze zaistniał Kościół, Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co było w tej księdze. On kupił księgę odkupienia. Była zgubiona. a On odkupił nas, a wszystkie imiona znajdujące się w tej księdze były odkupione wtedy, kiedy On nas odkupił. A więc, jak już wielokroć powiedziałem, wy to poznajecie. Z tego powodu jesteście tutaj tego poranka. Opuszczacie przecież te wszystkie organizacje i sprawy. Coś was pociąga. Jak w mojej krótkiej historyjce o orle, który się wyląkł pod kwoką. Zdajecie sobie sprawę z tego, że istnieje coś innego. Kościół nie dawał czegoś zalamalającego, lecz wy usłyszeliście coś innego, jakiś krzyk. Poznaliście, iż narodziliście się dla tej sprawy. Jesteście jej częścią. Jesteście do niej dopasowani jak rękawica do ręki. To jest powodem naszego dzisiejszego zgromadzenia się tutaj dziś rano. Jak mawiała moja stara mama z południa, paski z takimi samymi piórkami zlatują się do jednego stada. Łączą nas bowiem wspólne sprawy. Kanie i gołębice nie mają nic wspólnego. Ich pożywienie się różni. Chociaż gołębica może się wykluć pod kanią. Racja! Zależy jednak na tym, jaki był początek. Otóż, i choć będąc tam, gołębica mogła być przez chwilę pielęgnowana przez kanie, lecz w końcu znajdzie swego partnera. Tak samo przedstawia się dzisiaj sprawa Kościoła. Wszak Jezus jest Słowem i On jest oblubieńcem, a oblubienica jest częścią oblubieńca. Z tego powodu Słowo, które ma się wypełnić w tym dniu, jest tą samą częścią Słowa, które wypełniło się w Jego dniu, jest tym samym Słowem, tym samym przeżyciem, tym samym życiem. Zanim Bóg rozdzielił Adama, Adam był parą, jak wiemy, Adam był na początku duchem. Uczynił człowieka według obrazu swego, stworzył mężczyznę i niewiastę. A potem, pierwsza Mojżeszowa 2 i dalej, stworzył człowieka z prochu ziemi. Człowiek został stworzony na obraz Boży, Bóg jest duchem, a więc był człowiekiem duchem. Potem, kiedy stał się człowiekiem ciałem, wierzącym ciałem, na ziemi, odtwarza, pokazuje tutaj oblubienicę. On nigdy nie wziął i nie uczynił następnej istoty, lecz wyjął część Adama, oryginalnego stworzenia. Wyjął żebro z jego boku, wyjął z Adama żeńskiego ducha. Pozostawił tam ducha męskiego i włożył tego ducha do części niewieściej. A zatem część jego ducha, część jego ciała. Ciało z ciała jego, kość z kości jego. Słowo ze słowa jego, życie z życia jego. W ten sposób wygląda oblubienica wobec Chrystusa. Oto dlaczego zachwycenie królewskiego nasienia musi nastać najpierw. A reszta umarłych nie ożyła przez 1000 lat, by następnie została przyprowadzona przed biały sędziowski tron. Dla królewskiego, predestynowanego nasienia Abrahama nie ma sądu. Jeżeli weźmiecie świętego Jana 5:24, słuchajcie. Kto słucha słowa mego, a wierzy w tego, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Jak może się to tak bardzo odróżniać od wielu naszych nurtów teologicznych? Gdybym wyszedł na dwór i zapytał pijaka, czy wierzysz? Tak. A człowieka żyjącego z cudzą żoną, czy wierzysz? Tak. Czy siedziałeś zeszłego wieczoru w zgromadzeniu, by słuchać słowa? Tak. Czy temu wierzysz? Tak. On to tylko mówi. Oryginalne jednak tłumaczenie tego słowa brzmi: ten, który rozumie moje słowo i wierzy temu, który mnie posłał. Ten, który rozumie, to znaczy ten, komu dane jest poznać. Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec mój. A wszyscy, których mi dał Ojciec, przyjdą. Moje owce, moje gołębice słuchają mego głosu. Za obcym nie pójdą. A czym jest głos Boży? Słowem Bożym. Czym jest głos ludzki, jak nie Jego słowem? Słowo Boże! Oni słuchają Słowa Bożego! Zatem cielesne nasienie jest tylko nosicielem, a to najpierw przez Ismaela, potem Izaaka, aż do nasienia. Tak jak jest źdźbło, kłos i łuska z ziarna. Oto te trzy stadia nasienia przedstawiają prawdziwy obraz, na który pragnę dziś rano zwrócić waszą uwagę. Oglądamy go tutaj, jako człowiek niewykształcony, Muszę się posłużyć obrazami wziętymi z natury, by móc odmalować duchowe sprawy, które dano mi poznać. Nie potrafiłbym bowiem uczynić je dla was sensownymi przy użyciu środków gramatycznych. Bądź co bądź, Bóg zawsze posługuje się obrazami natury, by uwypuklić to duchowne. Gdyby nie było Biblii, ciągle bym wiedział, że chrześcijaństwo ma prawdę, ponieważ cały ruch ziemi opiera się na śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Natura opiera się na śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Spójrzcie na miazgę w drzewie, w jaki sposób wywodzi liście, a owoc spada. Kryje się w ziemi na okres chłodnej zimy, głęboko, pod darnią, a z nastaniem wiosny powstaje do nowego życia. Każdego roku świadczy o tym, że istnieje życie, istnieje śmierć, istnieje zmartwychwstanie. Słońce wschodzi rankiem. Małe, narodzone niemowlę, bardzo słabe. O godzinie 7 lub 8 idzie do szkoły. O godzinie 10 lub 11 opuszcza uczelnię. Świeci w swej mocy od 11 do 15 i zaczyna słabnąć. Wieczorem zachodzi, staje się słabe, stary człowiek. Czy to już jego koniec, czy umiera? Nie! Następnego poranka znowu powstaje. Czy widzicie? Cała natura to twoja rzeczywista, prawdziwa Biblia, której świadectwo zgadza się z tą Biblią. Otóż to właśnie chcę wam pokazać dzisiaj rano. Wzorowane na Słowie Bożym, ponieważ natura jest wytworem Boga. Podobnie jak w nauce poznawają mechanikę i prawa przyrody, lecz nie wiedzą, czym ta przyroda jest. Nie znają życia przyrody. Tym jest Bóg. Mechanika bez dynamiki nie przyda się na nic. A więc źdźbło, kłos i plewa. Zauważcie, Hagara tutaj reprezentuje źdźbło, pierwsze stadium życia, które zaczęło rósć z obietnicy. Sara reprezentuje kłos lub pył, który spada na kłos. Maria, dziewica, reprezentowała i przyniosła prawdziwe duchowe nasienie, by zrodzić prawdziwe źdźbło. Hagara i Sara przez sekt, lecz dziewica Maria przez moc obiecanego Słowa Bożego, przez narodzenie z dziewicy. Ona urodziła prawdziwe nasienie. O, Hagar, druga żona, przez poddanie obietnicy w wątpliwość, działanie w oparciu o nieznaczne zwątpienie, że nam Bóg dopomoże. Bardzo sobie życzę, byście to zobaczyli. Nie można delikatnie zwątpić ani w małym szczególe. Musicie to wziąć tak, jak to jest. To nie wymaga żadnych wykładów. Biblia mówi, że Słowo Boże nie podlega prywatnemu wykładowi. Bóg nie potrzebuje żadnej z naszych szkół, by wytłumaczyć swe Słowo. Kiedy je potwierdza i ożywia, to jest Jego wykład. Kiedy Bóg powiedział, niech będzie światłość, stała się światłość. Tego nie trzeba wykładać. Kiedy On powiedział, Panna pocznie, poczęła. Tego nie trzeba wykładać. Tego wszystkiego nam nie trzeba. To seminaria i tego typu rzeczy utrzymują ludzi. My otrzymaliśmy wykład. Bóg sam wykłada swoje własne słowo. Nie potrzebuje nikogo, by je za Niego wykładał. On rzekł, stali się tak i stało się. On powiedział, że w ostatnich dniach wyleje swego ducha, on to uczynił. I odchodzi nie co powiedziały denominacje, a on to i tak uczynił. Ponieważ powiedział, że to uczyni. A więc nie trzeba do tego wykładu. Wszak Bóg czyni swój własny wykład. A to, co wy oglądacie, wydaje się wam teraz tajemnicze. Jeżeli tak, pamiętajcie, wasza usługa, was, dzielnoświątkowców, 30 lub 40 laty, była taką samą tajemnicą dla kościoła metodystów i baptystów, jak to jest dzisiaj dla was. Lecz możecie to znaleźć w Słowie. Chcę wam wskazać w ten sposób, jak wy próbowaliście wskazać im. A kiedy Bóg się obróci i mówi, że to jest tak w Słowie, wówczas potwierdza prawdziwość tego, jest to Bóg, który jest swym własnym wykładowcą. Nie potrzeba nikogo, by wam wykładał. Hagara przez nieznaczne,
Pamiętajcie, nie możecie stąd ująć ani słowa. Jezus powiedział w objawieniu, pod koniec księgi. Po raz pierwszy w tej księdze Chrystus powiedział, kto by ujął jedną cząstkę z tego słowa, jedno przekręcone słowo powodowało każdą chorobę i śmierć, z którymi mamy do czynienia. Tak, jeśli Bóg, który jest święty, spoglądał w dół, a ten chaos został spowodowany przez nieznaczne przekręcenie jednego słowa, a każde małe wystąpienie przeciw doskonałemu słowu powodowało cały ten chaos i cierpienie, krwawienie, umieranie jego własnego syna, by na powrót pojednać z nim tych, którzy znaleźli się w tym okropnym stanie, jak chcemy tam wejść na lżejszych warunkach, aniżeli takich, które polegają na przestrzeganiu całego słowa. Mówicie, w porządku, bracie Branham. To było w pierwszej Mojżeszowej. Ja to odczułem. Pozwólcie mi powiedzieć, objawienie to jest ostatnia część Biblii. Ktokolwiek ujmie jedno słowo proroctwa tej księgi lub doda do niej jedno słowo, jego część będzie wyjęta z księgi życia. W środku księgi Jezus powiedział, oto mamy ponownie trzech świadków. Pierwsza Mojżeszowa, Nowy Testament i dzień dzisiejszy. Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, lecz każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Chyba to nie myślał poważnie. On przemawiał do ludzi, którzy byli teologami do najwyższych. Pradziadkami tych kapłanów musieli być kapłani, a za zniekształcenie jednego słowa była bezwzględnie kara śmierci. Taki człowiek musiał być ukamienowany za jedno uchybione słowo. Lecz oni mieli jego błędny wykład. A więc kiedy same słowo, kiedy Bóg obiecał zesłać Mesjasza, a posłał to właśnie w takich pieluszkach, w jakich obiecał, oni wzięli inne pieluszki i otoczyli je w nie. Pozwólcie mi to powiedzieć. To jest i dziś. Oni tego nie pojmują. To nie są pieluszki denominacyjne lub intelektualne. To są pieluszki mocy zmartwychwstania i zamanifestowania wskrzeszonego Chrystusa w ten sposób, w jaki to obiecał Bóg, a nie pieluszki ludzkich o nim pojęć. Hagara przez małe, nieznaczne odchylenie się przez niewiastę, tym razem nie przez Abrahama. Abraham nie chciał w ten sposób postąpić. Bóg mu jednak pozwolił. Ponieważ ta sama sprawa, kiedy pozwolił Balaamowi, zauważcie, przez nieznaczne odchylenie się od tego, urodziła Ismaela, który był człowiekiem dzikim, niezwyciężonym. Żył ze swego łuku. Był człowiekiem dzikim, takim pozostał do dziś. Potem Sara, kłos lub pyłek, Sara, prawdziwa żona obietnicy, rodzi szlachetnego mężczyznę, który na odwrót spłodził naród obiecany. Lecz potem Maria, nie przez seks, lecz przez obietnicę, w ten sposób jak Abraham otrzymał obietnicę od Boga, Słowo Boże, uwierzyła obietnicy, oto służebnica Pańska, urodziła nie źdło, lecz oryginalne nasienie. Wszak on był słowem, w które uwierzył Abraham i w które uwierzyła Maria. Maria nie była nasieniem. Ona była tylko plewą wokół tego nasienia. Te dwie inne były nosicielkami życia, tylko cielesnego nasienia. Maria sama nie była nasieniem, jednakowoż wiara w Boże Słowo urodziła bardziej rzeczywisty wizerunek Słowa, bowiem On był Słowem. Lecz w ten sam sposób, jak plewa w pszenicy, w roślinie pszenicy, plewa trzyma wewnątrz pszenicę i ochrania ją, dopóki nie jest zdolne i dojrzałe do tego, by żyć samo. Widzicie? Potem to nasienie samo ją opuściło. To nasienie było w jej łonie. Ona nie była nasieniem. Ona nie wyprodukowała nasienia. Bóg jest nasieniem. Krew, wielu ludzi sądzi, że to była krew żydowska, przez którą byliśmy zbawieni. Ktoś z nich powiedział, my poganie mamy także prawo, przecież Rahab, przetecznica, Rut Moabitka i inne były pogankami. Nie macie żadnego prawa sobie coś z tego rościć. Nikt z was. On nie był ani Żydem, ani poganinem. On był Bogiem. Logos. Słowem, które wyszło od Boga. Kiedy on zaczął unosić się nad ziemią, zrodził życie w morzu. Kiedy Duch Boży, Logos, słowo, które Bóg wypowiedział, niech się stanie. Wówczas wyszło Logos, które było słowem. I słowo zaczęło, ponieważ to wszystko było w Logos. Całe słowo Boga. Cała Biblia dla każdego wieku. A kiedy to Logos zaczęło oddychać na ziemi, pojawiło się życie istot morskich. Potem zbudowało ono życie ptaków, aż do życia zwierząt. A w końcu przyszło coś na podobieństwo. Coś, co przypominało tego, który się unosił ponad wszystkim. Boga. Człowiek na obraz samego Boga. Ten człowiek upadł. Jak nasienie musiało upaść. Potem po upadku Bóg zaczął unosić się nad nim. Wychował Enocha, wychował Eliasza, wychował Mojżesza. Wychowywał proroka za prorokiem, usiłując odnowić tę podobiznę. A w końcu na ziemię. Na nowo przyszła doskonała podobizna samego Boga. Sam Bóg, Logos, uczynione ciałem, które mieszkało między nami. Otóż to samo Logos ma swój dział, część. Ono otrzymało oblubienicę. I to samo Logos, to słowo, które nie da się z niczym zmieszać, unosi się dzisiaj ponownie nad kościołami, usiłując przyprowadzić słowo do jego pełnej manifestacji. Prorocy byli nosicielami tego nasienia. Obecnie kościoły denominacyjne były nosicielami tego nasienia. Zauważcie, prędko, tak jak chlewa obejmuje, otacza to nasienie, potem je zostawia, ono opuszcza ją. Jezus był Bogiem. On był, jego ojciec był sam tym wielkim Logos. Lecz on nie mógł zlać tego wszystkiego na Mojżesza, gdyż on był prorokiem. A słowo Pańskie zawsze, niezawodnie, przychodzi do proroków. Nie ma miejsca ani czasu w Biblii lub od czasu Biblii, by poprawny wykład słowa przyszedł do teologa. Tego nie ma w pismach. Nigdy do faryzeuszów, nigdy do saduceuszów. Nigdy Bóg nie wzbudził proroka spośród nich. Ani tego nie uczynił w ostatecznych dniach. Tą chwilą, jak powstali, zebrali się i wytworzyli z tego organizację i tam ono umarło. Lecz on to czyni w pewnym zamiarze. Chcielibyśmy to wytłumaczyć, jeżeli Pan nam pomoże. Zwróćcie uwagę, patrzcie, jak bardzo Kościół, ona, nasienie, upodabnia się do samego nasienia. Zauważcie, że kiedy nasienie wpada do ziemi, jest oryginalnym nasieniem. Kiedy wyrasta, przynosi życie. W jaki sposób przejawia się to życie poza nasieniem pszenicy? Ono nie wykształca zaraz takiego samego źdźbła pszenicy, czy tego samego ziarna pszenicy. To jest życie pszenicy, lecz w stadium nosiciela. A było to w czasie pierwszej reformacji, kiedy z chaosu ciemności wystąpił Luther. Ono musiało umrzeć. Tak często ludzie sympatyzują. Czytałem niedawno książkę pod tytułem Milczący Bóg, wydaną przez któregoś z tych nowoczesnych filozofów, którzy próbują odwrócić was od Boga. Jeżeli nie znacie Słowa Bożego i planu Boga, możecie być łatwo zachwiani. Kiedy jednak widzicie Boży plan, Jego program, możecie przez wiarę widzieć, że to jest Bóg. A Bóg identyfikuje się i czyni to, co czynił w innych okresach czasu. Przechadza się, potwierdza. Z tego powodu Mojżesz nie mógł się zachwiać. Rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, a Bóg mu powiedział: jam jest tym, który był kiedyś z Abrahamem. Jam jest tym, który dał tę obietnicę. Ja będę z tobą. Jak można wówczas powstrzymać takiego człowieka? Prorok w przeszłości powiedział: kiedy ryczy lew, któż by się nie bał? Kiedy mówi Bóg, któż by nie prorokował? Kiedy widzimy odsłaniające się sprawy Boże, obiecane na tą godzinę, jak możecie stać cicho? Skoro widzicie, że to jest Jego droga, to, co On powiedział, stanie się. Pójście na te tajemnicze sprawy. Lecz Bóg dokładnie powiedział, że tak się stanie. Zwróćcie uwagę, ona, nosiciel, wyszła Hagara, jakoś dźbło, a potem pył, a potem przyszła plewa, a potem przyszło nasienie. Zwróćcie uwagę na tych nosicieli. Chcę, abyście najpierw słuchali. Dźbło w ogóle nie przypomina nasienia. Ale życie nasienia znajduje się w tym źble. To był Luther. Cienkie źdźbło ma wiele listków. To wyszło od Lutra do Zwinglego i dalej do Kalwina i wielu innych. Potem, zauważcie, zmieniło swoją pozycję. Obserwujcie naturę przybierającą kształt Słowa Bożego. Jak słońce, śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie. Potem przychodzi pyłek. To był Wesley. A wtedy zwisało na nim wiele maleńkich pyłków, które w gruncie rzeczy wyglądały o wiele bardziej podobne do nasienia, do pszenicy, do ziarna, aniżeli liście. O wiele bardziej przypominał je Wesley. Przyszedł bowiem z drugim słowem Boga, wychowując jego kościół. To było poselstwo poświęcenia. To było jego poselstwo. Potem, po upływie czasu, ono odpadło, weszło ponownie do źdźbła i zrodziło kłos zboża. Lecz zanim się ten kłos uformował, powstała plewa, okrycie, łuska. Każdy hodowca pszenicy, hodowca zboża, gdybyście do niego kłosu zadłubali i wyjęli to nasionko zboża lub czy też pszenicy, pomyślelibyście, że ta maleńka rzecz, ta pierwsza maleńka rzecz, to ziarno pszenicy. Otóż to jest wiek zielonoświątkowy. Nie możecie żadnemu teologowi, każdy historyk w zasadzie wie, w jaki sposób przebiegały te wieki. Weźcie Księgę Objawienia, weźcie wieki zboru i doświadczcie, czy nie dokładnie w ten sposób się odsłaniają. A więc od Wesleya wywodzą się pielgrzymi świętości, Nazarejczycy oraz inne małe kościoły świętości, stojące o wiele bliżej słowa niż reformacja Lutra. Lecz jak widzicie, kiedy Luther zorganizował się, wyrosły te listki. A kiedy się to stało, wszystek duch opuścił kościół luterański, lecz tylko ten denominacyjny. Natomiast prawdziwi wierzący weszli do poświęcenia. Potem, kiedy poświęcenie ustąpiło miejsca, pielgrzymi świętości i inni, wszystkie organizacje świętości, Nazareńczycy i inni, ono życie ruszyło stąd i weszło do wieku zielonoświątkowego. Pójście teraz na to małe ziarno pszenicy. Wygląda milion razy bardziej podobne do oryginalnej pszenicy, która wpadła do ziemi, niż źdźbło lub pyłek. Gdybyście jednak usiedli, położyli je pod lupę i rozwarli te maleńkie plewki, i one są tylko nosicielami. Ziarno jeszcze się nie rozwinęło. Jest dopiero maleńkim pączkiem, zupełnie ukryte. Pod silnym powiększeniem można odróżnić ten mały koniuszek, jak koniec szpilki. To powstaje nasienie. Plewa natomiast zupełnie przypomina rzeczywistość, lecz nie jest nią. To jest tylko łono. Tak jak łono Marii. Maria nie była nasieniem, lecz czymś na podobieństwo źdźbła. Była tylko jego nosicielem, jak wszyscy pozostali, będąc jednak od początku powołana i wybrana przez samego Boga do tego celu. Wyglądało bardziej na to, jak nasi przyjaciele katolicy doszli do przekonania, że była Matką Boską. Nie, ona nie była Matką Boską. Nie była też Bożym nasieniem. Kobieta produkuje jajeczko. Bóg produkuje życie. Hemoglobina, krew, pochodzi z płci męskiej. Kura lub ptak może znieść jajko, zbudować na wiosnę gniazdko. Lecz jeżeli nie była z kogutem, jaja będą jałowe. Martwe, zgniją w gniazdku. Często odnosiłem to do dzisiejszych kościołów. One gniją w gniazdku. Nazwanym metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy i tak dalej. Jeżeli nie mają kontaktu z samym Słowem, gniją w gniazdku nazwanym według ich organizacji. Niektórzy z nich mawiają, protestanci w mniejszej lub większej mierze wierzą, że jajeczko było produktem Marii. Gdyby tak było, spójrzcie, o co posądzacie Boga Jahwe. Jajeczko nie może zostać wyprodukowane bez doznania uczucia. Tak więc widzicie? Bóg stworzył zarazem jajeczko i zarodek. Stworzył oboje w łonie Marii. A ten mąż nie był niczym innym niż samym Bogiem, który stał się ciałem i przebywał wśród nas, Emanuelem. Nie tylko uprzejmym mężem, prorokiem. On był uprzejmym mężem i prorokiem. Nie nauczycielem lub teologiem. Mógł być tym wszystkim. On był wszystkim we wszystkim, lecz ponadto był samym Bogiem. Biblia mówi, jesteśmy zbawieni przez krew Boga. Sam Bóg. Nie trzecia lub druga osoba. Osoba. Samego Boga. Wielki Jahwe zacieniła Marię. A Stwórca stworzył zarówno komórki krwi, życie, jak i jajeczko. Jeżeli pragniecie, by to zrozumiał Żyd, on wie, kim jest Mesjasz. Kiedy w Benton Harbor został uzdrowiony John Ryan, który był ślepy przez 40 lat, to ten rabin zapytał mnie podczas rozmowy. On powiedział, nie możecie pociąć Boga na trzy części i podawać Go takiego Żydowi. Powiedziałem, niektórzy to czynią, lecz my Boga na trzy części nie rozcinamy. Zapytałem go, czy wierzysz prorokom? Oczywiście, wierzę prorokom, odpowiedział. Powiedziałem, o kim mówi Izajasz w 9 rozdziale 6? Dziecię narodziło się nam. Powiedział, ale przecież to był Mesjasz. Powiedziałem, jaki jest stosunek Mesjasza do Boga? To wystarczyło. Powiedziałem, odpowiedział, on będzie Bogiem. Powiedziałem, dokładnie tak. Imię Jego będzie Radny, Książę Pokoju, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności. Oto gdzie uchybili jednościowcy. Gdzie uchybili wyznawcy Trójcy. Dwie krawędzie drogi, lecz szczęśliwy środek jest pomiędzy tym. Jeżeli Bóg mógł być swoim własnym Ojcem, gdyby Jezus był swoim własnym Ojcem, to niemożliwe. A jeśli miał prócz Boga innego Ojca, a Biblia mówi, że Duch Święty był Jego Ojcem, jeżeli oni reprezentują dwa odrębne duchy, był dziecięciem nieprawym. To prawda. Kim był Jego Ojciec? Bóg albo Duch Święty? Wymieńcie jednego, a popatrzcie, jaki zamęt spowodujecie. Bóg był Jego Ojcem, nieprawdaż? Mateusz 1,18 mówi, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy Maria, matka Jego, poślubioną była Józefowi, pierwej niż się zeszli, okazała się brzemienną z Ducha Świętego. Kto jest Jego Ojcem? Czy rozumiecie, co mam na myśli? A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osłabić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc, Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem coś się z niej poczęło. Zgromadzenie mówi, z Ducha Świętego jest. Myślałem, że powiedzą, jego ojcem jest Bóg Ojciec. O, teolodzy! Gdzie jest wasze zrozumienie? Zauważcie, czasu wieczora będzie światło. Z Marii wyszło prawdziwe nasienie, ale to nie było jej nasienie. To była Boża obietnica, kiedy powiedziała: oto służebnica pańska. Kobiety były nosicielami życia, a oto dzięki Marii nasienie o tyle bliżej. Hagara przyjęła je w sposób przewrotny. Sara poddała wątpliwość, wprowadzając je do poziomu nasienia cielesnego przez pożądanie płciowe. Lecz Maria bez seksu uwierzyła słowu, a słowo stało się ciałem. Lecz zwróćcie uwagę, Maria, będąc tak blisko, ogarniała nasienie w swoim łonie. I się mogło wydawać, że ona jest tym nasieniem. W ten sposób jak zielonoświątkowcy. Wracam do domu. Ale pamiętajcie, że Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:24, w ostatecznych dniach będą dwa duchy. Nie we wczesnych dniach. W ostatecznych czasach. Te dwa duchy będą tak blisko siebie, by zwieść o ile można i wybranych. Zielonoświątkowe duchy, zupełnie podobne do prawdziwych. Tak doskonałe, by móc zwieść o ile można samych wybranych. To nie są moje słowa, to powiedział On. Być może za chwilę zrozumiecie, co wam pragnę powiedzieć. Nasienie wyglądało o wiele bardziej, plewa była bardziej podobna do nasienia, więcej niż pyłek, więcej niż źdźbło, lecz one były tylko nosicielami nasienia. Luther zorganizował się, źdźbło umarło, Wesley zorganizował się, pyłek umarł. Zielonoświątkowcy zorganizowali się, życie umarło, a dalej przychodzi nasienie. Dalej niż nasienie nie sposób się posunąć. Uważajcie, przez te wszystkie lata, kiedy powstaje wielki ruch, bardzo prędko zanim przychodzi organizacja, przebudzenie trwa około 3 lat, potem tworzy się organizacja. Oni się organizują. Wielu musi stamtąd odejść, tak jak wielu odeszło od Lutra, liści, wielu od pyłku, Wesleya. Wielu zostawia i porzuca zielonoświątkowców, jednościowcy, wyznawcy dwójcy, trójcy, czterech, pięciu, litości. Lecz zauważcie, przez 20 lat Jezus Chrystus manifestuje się. Nie powstała żadna organizacja, ani nie powstanie. W przeciwnym razie umrze jak każdy kierunek późnego deszczu lub inny. To jest czas końca, nasienia, a ono nie będzie dziedziczyć razem z plewą. Podobnie jak Ismael nie dziedziczył z Izaakiem. Popatrzcie, jak one są blisko, tak blisko, by zwieść. Luther, źdźbło, Wesley, pyłek i Maria, plewa lub łono, lub ruch zielonoświątkowy. Mógłbym postępować w rozważaniach o plewie i uzasadnić wam to. Jeszcze nigdy w przeciągu wieków nie były tak blisko jak teraz. Wszystko uważa się za Kościół. Kościół. Ona. I patrzcie, to była ona, która na początku zwątpiła w oryginalną obietnicę. Bóg swego słowa nie cofnął wstecz. Tak samo Bóg nie cofa wstecz swego słowa dzisiaj. Potwierdza swoje oryginalne słowo. Lecz Sara powiedziała, może, być może, czekamy. W ten sam sposób ludzie postępują dzisiaj. Chcą się gdzieś wspiąć, a nie wiedzą gdzie. Jak możecie coś przedsięwziąć, nie wiedząc w jaki sposób? Czy chodzicie na ślepo? Jeżeli się gdzieś wspinacie, a nie wiecie gdzie, upadniecie. Jeżeli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną w dół. To jest cytat Jezusa. Lecz obecnie żyjemy w czasie nasienia. Nasienie będzie wspierać co? Popierać, współpracować z nasieniem, podtrzymując je, jest tu w tym celu, by je podtrzymywać, bo kiedy wczesną wiosną słońce zaczyna świecić na pszenicę, obserwujcie w jaki sposób posuwa się natura w przeciągu pory roku lub dnia. Wszystko posuwa się doskonale po Bożemu. Kiedy to ciepłe słonko zaczyna świecić na nasienie, ono kiełkuje. Lecz ziemia musi znaleźć się w pewnym punkcie, by nasienie mogło wykiełkować z gleby. Musi iść po swej drodze i znaleźć się w pewnej pozycji, by spowodować, aby nasienie wykiełkowało. Musi się dziać w ten sposób, by je wypchnąć na okres zmroku. Niektórzy ludzie, na przykład taki krytyk, który napisał wspomnianą wyżej książkę, Milczący Bóg, powiedział, w ciemnych wiekach umierali biedni męczennicy, kładli żywoty, chrześcijanie, a Bóg siedział w niebie i nie okazywał zainteresowania. Jak tak można? Biedny, niepismienny, ślepy, duchowo ślepy człowiek, aby się otworzyły jego oczy. Czy nie wiecie, że nasienie musi leżeć w prochu, umrzeć, zgnić, zanim może na nowo się okazać? A Kościół z okresu pięćdziesiątniczy zmarł przez wczesny katolicki Kościół i okazał się w kształcie źdźbła. Lecz czy widzicie, jak jego kształt przypodabnia się przez Lutra, Wesleya, wiek zielonoświątkowy? Czy rozumiecie? Obecnie musi powrócić wprost do oryginalnej usługi, jaką on miał tu na ziemi, ponieważ jest oblubienicą. Oni są jedno. On obiecał, w jaki sposób te sprawy spełnią się w ostatecznych dniach. I oglądamy, jak się spełniają, jak i pozostałe obietnice. Malachiasz 4, Łukasz 17:30, a jeszcze wiele innych miejsc. Nie miałoby to końca. Lecz muszę już zakończyć, ponieważ jest późno. Tak. Dobrze, powiedzcie im, czyby mogli, zapytajcie ich i przyjdźcie mi powiedzieć. Jeszcze chwileczkę. Tak bardzo chciałbym to podać. Bardzo pragnę, byście to wiedzieli. Patrzcie, Jezus, zwróćcie uwagę, oblubienica. Jak więc widzimy, w tym wieku, w którym żyjemy, łono, organizacja zielonoświątkowa przypomina zupełnie rzeczywistość. Czy zdajecie sobie jednak sprawę z tego, że objawienie 17 nazywa Kościół rzymskokatolicki pierwszą organizację przetecznicą? Ilu z was jest o tym przekonanych? Ilu z was wie, że on jest matką przetecznic? Czym jest niemoralna kobieta? On powiedział, że tą kobietą był Kościół. Kim jest przetecnica? Jest kobietą, która nie jest wierna swym ślubom małżeńskim. Kim jest nierządnica? Tym samym. To same słowo. Otóż ona urodziła. W jaki sposób urodziła? Nie do słowa, lecz dała urodzenie organizacyjne. Stąd mamy metodystów, baptystów i zielonoświątkowców. A wszyscy przyjęli zwyczaje swej matki. Każda sprugawiona kobieta w Kalifornii może urodzić dziewczynkę pannę. I to jest powodem przyjścia pierwszego poselstwa. Lecz kiedy prawda poświęcenia była przedłożona przed wiek Lutra, nie mógł jej przyjąć. Kiedy chrzest Duchem Świętym był dozwolony, przedłożony metodystom, nie mogli go przyjąć. A obecnie, kiedy czas nasienia wchodził pięćdziesiątnicę, oni nie mogą tego przyjąć. Oni się zorganizowali. Lecz byli nosicielami nasienia. Amen. Dzięki Panu za to. Za słowo, za prostotę wypowiedzianego słowa. Patrzcie, jest to takie proste. Po prostu tak, jak obserwacja wzrostu ziarna. Nie trzeba mieć odnośnie tego jakiegoś wspaniałego wykładu teologicznego. Tylko słuchać. Wy jesteście, on was ciągle otacza. Patrzcie, to jest, muszę zakończyć. Poczułem delikatne szarpnięcie, a prosiłem, by tak uczynić. Musimy zakończyć. Otóż, bracie, pozwól tylko jedną jeszcze uwagę. Potem odejdę. Zatem spójrzcie, plewa, źdźbło i tak dalej są tylko nosicielami słowa, posiadały część słowa. Dopóki nie zeszły w dół usprawiedliwienie, poświęcenie, odnowienie darów w ruchu zielonoświątkowym, lecz uważajcie, tak jak Ismael, Izaak, a potem Jezus, jeden był przewrotny, drugi oryginalny, a potem przyszło samo nasienie. Tak więc Kościół musiał przejść tą samą drogą z powrotem. Tak jak kwiat lub coś innego pije, wciąga, rośnie i wraca, to nie znaczy, że luteranin jest zgubiony. Luteranin, który odrzucił poświęcenie, będzie. Który pragnie trzymać się czegoś. Popatrzcie, Izrael jadł każdego wieczora nową mannę. Uważajcie, lecz w czasie końca spójrzcie na tę plewę, a w środku jest pszenica. Całkowita tajemnica życia jest zapieczętowana wewnątrz plewy. Oglądaliśmy to, kiedy wystąpił Luther. Oglądaliśmy to, kiedy okazał się kłos. Oglądamy to w źdźble. Przechodzimy tutaj. Obecnie jest kształt plewy całkiem jak wiek zielonoświątkowy, lecz rzeczywista tajemnica jest ukryta wewnątrz. Pamiętajcie, na podstawie objawienia całe tajemnice księgi są zapieczętowane siedmioma pieczęciami. Tak, iż reformatorzy nie mieli szansy, by to ujawnić. Cztery stadia reformowania. Cztery stadia tych czworga istot, które wyszły stawić czoła czterem mocom świata. Pierwsza, która wyszła, była... Która wyszła pierwsza? Lew! By stanąć wobec wieku Rzymu! To było słowo w oryginale! On jest lwem z pokolenia Judy! Chrystus sam wyszedł, by stawić czoło w tym wieku! Jakie było następne stworzenie, które wystąpiło, by stawić czoło? Jakie było następne stworzenie, które wyszło na spotkanie następnego jeźdźca? Pierwszy jeździec był ubrany w białą szatę. Miał koronę na głowie. Później i tak dalej. Posiadał łuk, lecz bez strzał. Zwróćcie uwagę na drugiego konia, który wystąpił. Następna istota, która wyruszyła na spotkanie drugiego konia, który wyszedł, to był wół. Wół jest zwierzęciem ofiarnym. Schodzili jako męczennicy w ciemnych wiekach. Trzecią istotą, która wyruszyła na spotkanie następnego konia, zanim jeszcze wyruszył koń śmierci, śmierć i piekło, następnym koniem był, następną istotą, która wyszła na spotkanie jeźdźca w tamtym dniu, była istota z ludzką twarzą. Ilu z was to wie? Wiek intelektualistów, reformatorów. Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. Widzicie? Lecz patrzmy dalej. Kto wyszedł w czasie wieczora? Orzeł! Powrócił proroczy wiek! Czasu orła! Nastanie światło! Droga chwały, którą znajdziecie! O, Kościele żywego Boga! Życzyłbym sobie, bym mógł przyjść tu między was, usiąść z rana i spędzić cały dzień i rozważać o tych sprawach w waszym towarzystwie. Słuchajcie, czy myślicie, że was nie miłuję? Miłuję was, moi bracia! Chciałbym pójść do każdej organizacji i wierzyć z każdym z was. Lecz jak widzicie, jest to niemożliwe. Trudnością otwierają się dla mnie tylko pojedyncze drzwi. Wkrótce muszę potajemnie wśliznąć się do kraju, a to z powodu organizacji. Z powodu tego, że nie chcą wpuścić usługi Boga. Odpisałem im z liście i powiedziałem, przez 10 lat usiłowałem o to, by przyjechać. A wy z powodu tego pogmatwanego chrztu, ktoś z nich wierzy, musisz być ochrzczony 3 razy. Raz za Ojca, raz za Syna i za Ducha Świętego, twarzą naprzód. Inny mówi, nie, musisz być ochrzczony 3 razy w tył. Raz za Syna, raz za Ojca i Ducha Świętego. I obaj są w błędzie. Ktoś powiedział, jesteś ochrzczony w Jego śmierć, a On schylił się do przodu, kiedy umarł. My jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierć. Inny natomiast mówi, kto grzebie człowieka twarzą w dół, grzebie się w tył. Takie bzdury, które oddzielają ludzi, wskazują na zawiść, pochodzą od szatana, to nie pochodzi od Boga. Pośród obu tych stron, Bóg nie stoi po stronie żadnej z nich, lecz wzywa obie strony. Wynijdźcie spośród nich i oddzielcie się, mówi Pan, a ja was przyjmę do siebie. Niech was Bóg błogosławi.